Panu Bogu, bracia i siostry, tak jak kiedyś zauważył jeden z braci, śpiewane pieśni są wspaniałymi kazaniami. Możemy budować się nimi, możemy również składać takie świadectwo. Jakby śpiewając te pieśni możemy składać świadectwo i to jest naprawdę wspaniałe. Jeśli możemy się podpisać pod tymi słowami, jeśli mamy takie pragnienie, aby mieć takie serce, jak miał Jezus Chrystus, to naprawdę Bogu to się podoba i też i to pragnienie będzie zaspokojone. Bóg będzie zaspokojał każde pragnienie, które jest szczere. W tej pierwszej pieśni śpiewaliśmy, że Pan mnie powołał, przeto nie zwlekam, chcę na głos Jego posłusznym być. Czy rzeczywiście chcę być posłuszny na głos Boży? Czy chcę wiernie Go naśladować, czy chcę za Nim podążać? Czy w moim sercu jest takie pragnienie? Pan nas powołał. Do czego Pan nas powołał? Pan nas powołał do, można powiedzieć, do służby dla Niego, służby dla Boga, służby dla bliźniego, służby dla siebie nawzajem. Dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o służbie. Na przykład jeśli młody człowiek dostaje powołanie do wojska, to mówi, że nie idzie służyć, tylko idzie odsłużyć. Chce jak najszybciej to już mieć za sobą. Dałby Bóg, aby w zborach nie było takiego nastawienia, że ktoś chce odsłużyć. Bo słyszałem kiedyś takie porównanie, akurat ze świata takiego sportowego. Ktoś powiedział, że niektóre zbory są podobne do stadionów. Są podobne do stadionów. I tak jak na stadionie na przykład jest 22 zawodników, piłkarzy, którzy potrzebują odpoczynku, tak w zborach często też jest taka mała grupa, która potrzebuje odpoczynku, a też są tłumy, tysiące ludzi, którzy siedzą na trybunach i potrzebują ruchu. Potrzebują coś zrobić, tylko że akurat nie kwapią się do tego. Najlepiej gdzieś tam stanąć z boku i jeszcze może narzekać, i jeszcze może mówić jakieś złe słowa na tych, którzy tam coś robią, którzy działają w jakiś sposób, a Pan nas powołał do służby. I nikt nie może powiedzieć, że no ale tak szczególnego powołania jakiegoś nie odczułem. Nie odczuwam, że Bóg mnie do czegoś powoływał. Nikt nie może tak powiedzieć, bo każdy z nas, bracia i siostry, został do czegoś powołany. Czytając Boże Słowo, możemy to zobaczyć, możemy to wiedzieć. I dzisiaj na początek chciałbym przeczytać jeden werset może z listu apostoła Pawła do Rzymian. Z 6 rozdziału. Szósty rozdział, 22 werset. Apostoł Paweł pisze tutaj takie słowa. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu. Zastanawiałem się, co dzisiaj powiedzieć. I odpowiedź tylko jedna. Powiedzieć Słowo Boże. Powiedzieć tak, jak pisze w Słowie Bożym. Powiedzieć tak, jak chce Bóg, aby było powiedziane. A o czym mówić? Oczywiście o Jezusie Chrystusie, bo warto mówić o Jezusie Chrystusie i trzeba mówić o Jezusie Chrystusie, bo On nas wyzwolił od grzechu, tak jak tutaj ten werset się zaczyna. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu. Pan Jezus nas wyzwolił i każdy może złożyć takie świadectwo, jak wspaniałe też to było wyzwolenie. Pan Jezus ma moc to uczynić i ma moc również jeszcze dzisiaj wyzwalać, nie tylko kiedyś, ale również i dzisiaj. Wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Gdy staliśmy się, bracia i siostry, dziećmi Bożymi, to jednocześnie zostaliśmy powołani do Bożej służby. Tak jak nam mówi ten 22 werset. I w tych słowach, które tutaj czytaliśmy, jest zawarty sens, w tych słowach jest zawarty cel chrześcijańskiego życia. Pan Jezus nas wyzwolił swoją ofiarą na krzyżu spod władzy grzechu, spod władzy szatana, spod władzy śmierci. On tego dokonał i też pokazał nam cel, do którego zdążamy. I ten cel jest jasno tak nakreślony. Czasami człowiek nie wie, zapytać go o cel w życiu, to on nie potrafi odpowiedzieć, jaki ma cel w życiu. I to jest naprawdę bardzo smutne, jeśli ktoś żyje bez celu. Jeśli ktoś żyje bez celu, to żyje również bez nadziei. Nie ma nadziei, którą my mamy, którą Bóg w nasze serca wlewa. I w tych słowach, które tu czytaliśmy, które napisał apostoł Paweł, które są przeznaczone dla Kościoła, które są przeznaczone dla nas, jest, można powiedzieć, taki jeden warunek. Jaki to warunek? Jeśli chcemy osiągnąć żywot wieczny, to mamy być oddani w służbę Bogu. Tak jak tutaj jest napisane. Jeśli chcemy osiągnąć żywot wieczny, trzeba oddać się w służbę Bogu. Ale co to może oznaczać, takie oddanie się w służbę Bogu? Znaczy to, że w naszym życiu powinniśmy zawsze, w każdym dniu, w każdej godzinie, w każdej minucie szukać woli Bożej, ale nie tylko szukać, bo można szukać, ale jeśli się znajdzie i nic się z nią nie zrobi, to wówczas nie ma z tego pożytku. Powinniśmy szukać woli Bożej i też wypełniać wolę Bożą. Ci, którzy są oddani w służbę Bogu, to nie są tacy, którzy gdzieś stoją z boku, bezczynnie, nie mają nic do pracy, stoją gdzieś z założonymi rękami, nie są aktywni, nie są posłuszni, a ci, którzy są oddani w służbę Bogu, zupełnie inaczej, są posłuszni, są aktywni, są oddani. To ludzie, których jedyną nadzieją jest Pan Jezus Chrystus. Wielu jest teraz takich, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, którzy wyjeżdżają za granicę, mówią, że tutaj nie ma dla nich miejsca. Szukają jakiejś swojej tożsamości, ale tak naprawdę, jeśli nie znajdą jej w Jezusie Chrystusie, to nigdzie jej nie znajdą. Mogą wyjechać gdziekolwiek, nawet tam, gdzie jest tak zwany ziemski dobrobyt, ale nie znajdą po prostu swojego miejsca na ziemi, jeśli nie oddadzą swojego życia Jezusowi Chrystusowi. I to, bracia i siostry, do nas należy też mówienie tym biednym, można powiedzieć, ludziom, że wszystkie plany, które oni sobie tam gdzieś snują, wszystkie ich marzenia nie zostaną wypełnione, jeśli ich życie nie zostanie złożone w Jezusie Chrystusie. Możemy być wdzięczni Bogu, bracia i siostry, że w naszym życiu Jezus Chrystus jest Panem, że On jest Panem naszych domów, naszych rodzin, jest Panem naszego życia, że każdy z nas znalazł ten cel, ten sens życia. I to jest wspaniałe życie i Bóg powołuje jeszcze dzisiaj też i innych, którzy żyją bez celu do takiego wspaniałego życia. Powinniśmy, bracia i siostry, też i tak jak mówię, mówić innym, że cel jest tylko w Jezusie Chrystusie i człowiek powinien oddawać chwałę Bogu. Największą radość to przynosi, kiedy człowiek oddaje Bogu chwałę, kiedy mu tak naprawdę służy, a oddani w służbę Bogu. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy w każdym dniu w tej służbie byli gorliwi. Macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny, za cel żywot wieczny. I ta służba, do której Bóg nas powołał, jeszcze jest przed nami. Jedni jej mają troszeczkę mniej, inni więcej. Jedni zaczynają, inni już pomału kończą, ale nie powinniśmy ustawać. Tak jak w walce nie powinno się ustawać, w walce nad grzechem, w walce nad pokusami, powinniśmy Bogu służyć. Powinniśmy składać Mu tutaj na tej ziemi jeszcze ofiary. Powinniśmy wysyłać, nie zbierać tu skarbów na ziemi, ale wysyłać je tam w górę do nieba. Powinniśmy ofiary składać. Oczywiście to nie jest łatwe. Czasami jest tak, że ktoś przeszkadza. Jest taka jedna historia, ona zapisana jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, jak Abraham chciał złożyć ofiarę. I też były tam takie przeszkody. To jest zapisane w 15 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Kilka wersetów, może z 15 rozdziału, od 7 do 11. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: Sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, bez ptaków nie dzielił. Potem zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A więc widzimy tutaj, jak Abram chciał złożyć Bogu ofiarę. I pojawiły się pewne przeszkody. Przyleciały ptaki drapieżne. Nie jest napisane, jakie to ptaki drapieżne. Być może były to nawet sępy. A wiemy, że sępy, one po prostu lubią też taki nieprzyjemny zapach. I to je tak jakby zwabia do tego miejsca, w którym ten zapach jest. Jeśli tego zapachu nie czują, to raczej tam rzadko mogą się pojawić, ale my powinniśmy, jest napisane, że powinniśmy być wonnością Chrystusową, że ten miły aromat nasze życie powinno wydawać. Jeśli rzeczywiście nasze życie będzie wydawało ten miły aromat, miły, przyjemny Bogu, to te ptaki drapieżne nie będą się tak pojawiały gdzieś nad naszymi głowami, nie będą nam przeszkadzać w jakiś sposób, ale jeśli życie będzie byle jakie, można tak powiedzieć, nie będzie tego miłego aromatu dla Boga, te sępy częściej się będą zlatywały, częściej będą gdzieś nad nami krążyły, będą chciały nam przeszkodzić. Ale tu Abram po prostu uczynił tylko jedną rzecz, odpędził te ptaki. Odpędził je. A co my powinniśmy zrobić? Apostoł Piotr pisze, że diabeł jak lew ryczący chodzi wkoło, patrzy kogo by pochłonąć, patrzy kogo by pożreć, ale wy mocni powinniście mu się przeciwstawić, a wtedy od was ucieknie, tak? Nam mówi Słowo Boże. Jeśli będziemy się przeciwstawiać tym lwom, które chodzą w koło, tym sępom, które krążą nad naszymi głowami, jeśli będziemy się przeciwstawiać, jeśli będziemy walczyć, to wtedy Bóg będzie miał też i upodobanie w tym i będziemy mogli poprzez to składać Bogu ofiary, oddawać Mu chwałę. Takie jest nasze zadanie tutaj na tej ziemi, bracia i siostry. Powinniśmy szukać tego, co miłe, co czyste, co zasługuje na uznanie. Tak nam mówi apostoł Paweł też w innym miejscu. A jakie są nasze myśli? Czy nasze myśli są czyste? Czy są brudne? Jakże często myślimy o tym, co nie jest prawdziwe, co nie jest jakieś tam, co nie jest pożyteczne, co nie jest godne, co nie jest czyste, co nie jest sprawiedliwe. Często o tym myślimy, a nie myślimy o tym, co czyste, jak pisze nam apostoł Paweł. Powinniśmy kontrolować swoje myśli, powinniśmy w każdym dniu jakby przestawiać je na właściwy tor, bo czasami tak może być, że one gdzieś zejdą, nawet tego nie zauważymy. Zejdą gdzieś na boczny tor, na ślepy tor. Nawet możemy tego nie zauważyć, ale jeśli Duch Święty też i w naszym sercu będzie działał, to wtedy będzie nam to wszystko pokazywał. I trzeba szybko przestawić je na właściwy tor, dopóki nie dojdzie do jakiejś tragedii. Wiemy, że czasy, w których żyjemy, charakteryzują się tym, że jesteśmy zasypywani różnego rodzaju informacjami takimi, które są bez znaczenia naprawdę tak do końca, ale człowiek jest tylko człowiekiem i gdzieś tam to zostaje po prostu i chciałby też czynić podobnie jak świecie czynią. Tak nie można, tak nie wolno. Bogu to się nie podoba. Powinniśmy cały czas patrzeć na Jezusa Chrystusa, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary i wierzyć w to, że On, ten, który rozpoczął to dobre dzieło w naszym życiu, też doprowadzi je do końca. Patrzeć na Chrystusa, na nic innego. Jeśli będziemy patrzyli na boki, jeśli będziemy się rozglądać w niewłaściwe miejsca, w niewłaściwym kierunku, to wtedy te ptaki będą też przylatywały, będą chciały zabrać to, co mamy, będą chciały nas ograbić. Diabeł wie, że nie może też nas ograbić ze zbawienia, ale wie, że może ograbić nas z radości zbawienia. Wie, że tamtego nie może, ale tutaj może zabrać radość. I później może być tak, że ktoś jest smutnym chrześcijaninem. Smutek ma na twarzy, ciągle żyje w takim smutku, bo nie ma tej radości zbawienia, ale jeśli mamy radość zbawienia, to to naprawdę nasze życie będzie radosne, będzie wspaniałe, będzie piękne, bo życie z Bogiem jest wspaniałe. Tylko powinniśmy, tak jak mówię, mieć twarz zwróconą na Jezusa Chrystusa, na nic innego. Tak nam mówi autor listu do Hebrajczyków, gdzie nasz wzrok powinien, to jest znany werset, może nawet nie szukajcie, 12 werset, patrząc, 12 rozdział, 2 werset, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tu jest powiedziane, na co powinniśmy patrzeć, gdzie powinien być skierowany nasz wzrok, który tak często kieruje się w niewłaściwe miejsca, w niewłaściwe kierunki. Jeśli będziemy patrzeć na Chrystusa, możemy być pewni zwycięstwa, bo On nam to zwycięstwo da. Ale jeśli będziemy patrzeć na coś innego, jeśli będziemy skupiali się na złych okolicznościach, to wtedy zamiast zwycięstwa może być porażka. W Słowie Bożym jest wielu takich mężów Bożych, którzy są jakby wzorem też takiego właściwego patrzenia. Na przykład Mojżesz właściwie patrzał na Pana. Czytamy, że jego oblicze promieniowało, kiedy spotkał się z Bogiem, kiedy na niego patrzał. Była na jego twarzy taka Boża chwała. Kiedy czytamy o Szczepanie, również możemy sobie przeczytać, że była widoczna Boża chwała na jego twarzy. Jego oblicze również promieniowało. I jeszcze inni mężowie Boży również mieli coś takiego. Dlaczego oni mieli, a my nie możemy mieć? Oczywiście my też możemy mieć, tylko musimy brać z nich przykład, bo ich wzrok był skierowany we właściwym kierunku. Ich wzrok był skierowany we właściwe miejsce. Apostoł Paweł też w innym miejscu pisze, że my powinniśmy patrzeć na chwałę Pana, tak jak w zwierciadło. I wtedy będziemy przemieniani w ten sam obraz. W obraz Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy patrzyli na Niego, będziemy przemieniani na Jego obraz. Bo kiedy patrzymy w lustro, kiedy patrzymy w zwierciadło, to wiemy, że zwierciadło odbija jakby wizerunek tej osoby, która przed nim stoi. Nigdy nie jest tak, że ja stanę przed lustrem i zobaczę kogoś innego. Zawsze zobaczę siebie, ale jeśli chrześcijanin w taki duchowy sposób też patrzy w to zwierciadło, patrząc na chwałę Pana, to będzie też i odbijał tą Bożą chwałę. Będziemy świecili wtedy, tak jak księżyc na przykład, on nie świeci, tylko odbija światło słońca, tak również my będziemy świecili i inni, patrząc na nasze życie, nie będą widzieli tak naprawdę nas, ale będą widzieli miłość Bożą, miłość Jezusa Chrystusa, bo my będziemy tymi, którzy odbijamy Bożą chwałę. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy tą Bożą chwałę odbijali, abyśmy należeli do tych, którzy niosą też i to światło, którzy pokazują, którzy są jakby takimi drogowskazami do Jezusa Chrystusa. Człowiek dzisiaj w tym świecie zupełnie się pogubił, zupełnie zatracił wszystko. Wszelkie wartości są odsuwane na bok. Nastąpiło wypaczenie wielu, wielu słów, ale my powinniśmy być tymi, którzy będą sprowadzać ich na właściwą drogę, którzy będą pokazywać im, na kogo należy patrzeć. I ja myślę, że tak czynimy, ale powinniśmy jeszcze bardziej, jeszcze gorliwiej to czynić, wiedząc, że przyjście Pana, naszego Pana już jest bliskie, że Pan przyjdzie, aby zabrać tych, którzy do Niego należą, aby zabrać tych wszystkich, którzy zaufali Mu, którzy oddali Mu swoje życie. Powinniśmy mieć też otwarte serca na działanie Ducha Świętego, który będzie nam pokazywał, który będzie nas prowadził, który też i powie nam, gdzie należy pójść, komu należy powiedzieć, co należy powiedzieć, bo gdybyśmy sami siebie to chcieli czynić, to naprawdę nic z tego nie będzie. Konieczne jest posłuszeństwo, konieczne to wszystko jest, abyśmy też i trwali w tym krzewie winnym. Pan Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Jeśli będziemy trwali w krzewie winnym, to będziemy też i przynosić owoce i nasze życie będzie takim życiem, które będzie błogosławione przez Boga, w którym Bóg będzie miał upodobanie. Dałby Bóg, bracia i siostry, aby tych owoców było jak najwięcej, abyśmy nie zadowalali się tym plonem 50-krotnym, 70-krotnym, ale byśmy dążyli, bo to był 100-krotny i nawet jeszcze więcej. Powinniśmy naszym życiem przynosić Bogu owoce, aby nie było w naszym życiu tylko samych liści, bo kiedy Pan przyjdzie i zobaczy, że nie ma owoców, to smutny obraz chrześcijanina, jeśli nie ma owoców, jeśli tych owoców jest za mało, jeśli tych owoców brakuje. Ja wierzę, że jeśli podejmiemy współpracę z Duchem Świętym, jeśli otworzymy się na Niego, to tych owoców będzie w każdym dniu więcej. Niech to Pan w swojej przeogromnej, nieskończonej łasce sprawi. Amen.
Chwała Panu. Wielkiemu Bogu służymy. Mówimy o Jego wielkości, słuchamy o Jego wielkości i jesteśmy tym poruszeni na pewno, przypominając sobie tę historię ze Słowa Bożego. Tylko czy chcemy, to jest, wybaczcie, że takie zadam pytanie, czy chcemy być w służbie tego Pana? Sławek czyta takie słowa, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Drodzy, słuchajcie, naprawdę warto się głęboko, to jest w jednym wersecie zawarte cały sens naszego życia, duchowego życia. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a więc zostaliśmy wyzwoleni z grzechu. Zostaliśmy wyrwani z tego świata. Często my na tych ludzi naszych, którzy nas, ko nas przychodzą, z którymi pracujemy, z którymi się uczycie, sąsiedzi, oni nam naprawdę doskwierają często. O, może i w rodzinach też tak się dzieje. Drodzy, ale ci, co nie znają Boga i my wiemy, ile od nich otrzymujemy. Tych negatywnym w tym słowa znaczeniu. Ile nam nieraz przykrości wyrządzają. Być może nas obmawiają. Drodzy, i jakie my mamy wtedy... Pomyślcie przez chwilę, jak my wtedy reagujemy. Jesteśmy... Może nie, ale często byśmy chcieli, może aby Pan Bóg w jednej chwili zesłał coś takiego, może przez nas. My byśmy byli, i tam by się coś takiego stało, żeby się opamiętali, na przykład. Drodzy, traktujemy tych ludzi no tak z góry i teraz właśnie, jak Halinka powiedziała, ona powiedziała to w kontekście innych zborów, innych ludzi wierzących, ale ja mówię o tych niewierzących. I my w stosunku do nich mamy takie poczucie wyższości. A oni są naprawdę biedni. Oni są jeszcze w niewoli. Nie wiem, jak długo będą w niewoli. Być może wielu z nich, a może i większość, będzie do końca życia w tej niewoli. W niewoli grzechu, w niewoli tej ciemności, w niewoli diabła. Drodzy, ale i Bóg nas z tego wyrwał. Wyrwał nas z tego i mówi, a oddani w służbę Bogu. I jesteście teraz oddani w służbę Bogu. Dzisiaj wielu ludzi, Sławek o tym tak też wspomniał, wybiera służbę dla Boga. Jak służyć Bogu i gdzie służyć Bogu? I czy pytają się Boga o to? Drodzy, czy pytają się, czy dzisiaj człowiek wierzący pyta się, gdzie ma służyć Bogu i jak ma służyć Bogu? On sobie sam wybiera, jak ma służyć Bogu i gdzie on będzie najlepiej służył Bogu. I ja nie chcę już tego wątku rozkręcać, bo wiemy, jak wielu ludzi wybiera. I absolutnie to nie ma nic wspólnego ze służbą dla Boga. Nic, zupełnie nic. To jest służba dla siebie. To jest służba tylko i wyłącznie dla siebie. To jest egoizm. To jest pycha. To jest zaspokojenie swoich potrzeb. Oczywiście mówią, że to jest absolutnie, to nie ma nic wspólnego ze służbą dla Boga. Jesteśmy oddani w służbę dla Boga. Drodzy, dzisiaj nie jest to już może nie tyle popularne, czyli dziś już to nie ma racji bytu, ale kiedyś ludzie szli na służbę. Kiedyś ludzie byli oddawani, czy szli, czy pracowali u swoich dziedziców, u panów, czy był lokajem, czy była kucharką, czy była piastunką i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie praktycznie spędzali tam całe swoje życie. Szedł na tą służbę do pracy i cały czas, do końca życia tam przebywał. Do końca życia. Być może jego pracą było tylko to, on był ładnie ubrany, był lokajem na przykład, ale on był pokorny i służył i do końca życia swojego tam służył. Pan się o nim wypowiadał, ten pan jego wypowiadał się o nim dobrze, może uważał go za dobrego, ale ten, który służył, praktycznie nie miał nic do powiedzenia. On tylko i wyłącznie, jego praca polegała na tym, aby służyć, prawda? On był oddany swojemu panu absolutnie. Praktycznie jego życie, nawet prywatne, się nie liczyło, to była służba. Drodzy, ja nie mówię, że my mamy iść na taką służbę, ale służba dla Boga, to zwierzchnictwo tego naszego Pana. To absolutnie my swoje życie podajemy absolutnie od początku do końca pod kierownictwo Boże. Czy tak? Ciężko nam powiedzieć tak. Ale taka jest prawda, drodzy. Jeżeli my się tak nie oddamy w tą służbę, to nie jest to służba dobra. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Macie pożytek w poświęceniu. Drodzy, w poświęceniu. W życiu dla Boga, w poświęceniu. A za cel żywot wieczny. Nie ma nic wzmianki o innych rzeczach. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, tak mówi Biblia. Drodzy, jest to nam trudno, aż takie oddanie dla Boga, prawda? Dlaczego aż mam być tak oddany dla Boga? Dlaczego nic? Nie wiem, czy Waldek mówił o tym świadectwie, bo ja nie wiem, czy on o tym mówił, ale taka historia pewnego człowieka, dzieje to się i nie wiem, to lata chyba tam, tak, teraz mi się mieszają te świadectwa i nie wiem, czy to nie za czasów Chruszczowa było, ale być może to było później, to akurat świadectwo. Pewien młody człowiek, który mieszkał w kołchozie, który kończył szkołę, 8-letnią szkołę, był posłuszny swoim rodzicom, był człowiekiem wierzącym i był naprawdę posłuszny swoim rodzicom, ale marzył o tym, że jeżeli skończy tą szkołę, to postanowił wyjechać i uczyć się dalej. On chciał się wyrwać z tej swojej wioski, z tego swojego kołchozu, bo przyszłość w kołchozie to taka, że pole od rana do wieczora. To snopowią załki, nie wiem, czy sierpy wtedy i tak dalej. To praca w polu. Innymi słowy, praca w naszym PGR-ze, ale w naszym PGR-ze to jeszcze kiedyś, jak my pamiętamy, to nie było aż takie. A praca w kołchozie to była praca praktycznie dla idei i nic więcej. I od rana do nocy i nic praktycznie, to i tak do końca życia. I tak, i on, ten młody człowiek wierzący, bo jego rodzice byli wierzącymi, on tak właśnie mówi, wyrwę się stąd. Drodzy, czyż ten człowiek nie chciał sobie dobrze życia ułożyć? No powiedzcie, nie chciał. On chciał być jego taką ambicją, ale jego marzeniem było zostać lekarzem. On chciał się uczyć, prawda, był zdolnym człowiekiem. On się chciał uczyć i być lekarzem. Coś pięknego, też ludziom by pomagał. Drodzy, jest to słuszne? Znaczy się, że miał takie marzenia? Słuszne. I kiedy skończył tą szkołę, on się już i po cichu przygotowywał się, że on wyjedzie. I 2 czy 3 dni przed jego wyjazdem podchodzi do niego matka i mówi, synu, nie wyjeżdżaj, zostań z nami. Matka, jak myślicie, jaką decyzję podjął? Proszę? Został. Półtora roku minęło, jak jego matka zmarła. Ja nie będę mówił tak dokładnie, bo tam będą te świadectwa. Ja nie dokończę tego świadectwa celowo, żeby was zachęcić, żebyście to przeczytali. Ale, drodzy, służba dla Boga. Drodzy, powiem tak, to jest służba dla Boga. Ten młody człowiek rozumiał doskonale służbę dla Boga. On się słuchał swoich rodziców, był młodym człowiekiem. I Bóg miał dla niego inną zupełnie drogę. Jak dzisiaj wielu ludzi wybiera zupełnie inaczej. Zupełnie, absolutnie, zupełnie inaczej. I mało tego, jeszcze chcą, żeby to klaskać, że tak, to jest to. Nie, drodzy. Służba dla Boga to służba dla Boga. To jest poddać się pod kierownictwo Boże. Nie minął długi czas, miał powiedziane, że nie będę mówił wam, w jaki sposób, że będzie list i tak dalej, że przyjdzie, żebyś miał powołanie, a to było już po powołaniu chyba, już wtedy, czy to było przed, czy już nie pamiętam, że wtedy już nie przechodziły powołania do wojska. I tego dnia poszedł do skrzynki, mógł też nie iść, ale mówi, poszedł, otworzył, rzeczywiście jest wezwanie do wojska i tego samego dnia miał się jeszcze stawić. Nie pamiętam, jakie słowa mu, ojciec mu powiedział takie słowa, kiedy się żegnał, mówi, ja jestem tylko ojcem na tej ziemi, ale jest inny ojciec, ten wieczności, jego się słucha i jemu służ. I ten człowiek poszedł do wojska, oczywiście był człowiekiem wierzącym, a z tego powodu, z tego tytułu, że był człowiekiem wierzącym, miał prześladowania. Jeżeli chciał przestrzegać Bożych przykazań, jeżeli chciał postępować tak jak człowiek wierzący, to się automatycznie wiązało z tym, że będzie prześladowany. I on tam różne percepcje przychodził i oczywiście zwycięsko, Bóg mu pomagał, ale przyszedł taki moment, że zwaliło się na niego drzewo i jego kręgosłup był złamany chyba w 12 miejscach. Nie wiem, jakiego określenia ten lekarz użył, to chyba w języku rosyjskim, nie? Pamiętasz to określenie? Ja też nie mogę sobie go przypomnieć. Tak do niego powiedział, że jest kawałkiem mięsa. Że, no, wyobraźmy sobie, kręgosłup w 12 miejscach złamany. On był sparaliżowany dokładnie. Przychodzili się, śmiali z niego. No, twój Bóg. Tak mu wierzyłeś. I co? Do tej pory, no, wygrywałeś. A dlaczego ci teraz ten Bóg nie pomoże? No, drwili sobie z niego. Wiedzieli, że umrze. Czekali po prostu tylko, kiedy on umrze. Drodzy, ten młody człowiek wybrał posłuszeństwo wobec rodziców. Naprawdę trudny wybór. Miałby zupełnie inne życie. Być może byłby lekarzem, byłby szanowanym człowiekiem, by ludziom pomagał. Jakże szlachetny i piękny cel, prawda? Ale był posłuszny rodzicom. I kiedy matka go poprosiła, został. Można powiedzieć, i przez matkę to go spotkało, prawda? A matka półtora roku i odeszła. Ja tak mówię czas od drugiej strony, drodzy, prawda? Mógł tak myśleć, nie? I po co ja byłem jej posłuszny? Po co ja się w ogóle jej posłuchałem? A później wojsko i wiadomo, i teraz praktycznie trwałe kalectwo. Drodzy, człowiek planuje sobie różne rzeczy. My jako ludzie planujemy. Będziemy robili to lub to. Młody człowiek planuje sobie, jak ten młody też człowiek planował sobie, że właśnie wyjedzie, będzie się uczył. A inni inaczej sobie planują. I mówimy, i mają prawo sobie planować. Mamy jako ludzie, czy mamy prawo sobie planować? Ja wiem, że to są takie, no, zbyt drastyczne pytania, nawet niepopularne dzisiaj, czy my mamy sobie planować życie, drodzy bracia i siostry, czy my możemy? Ja wiem, że to jest trudny wybór, to jest trudne zgodzenie się z tym, czy ja mam planować. Ten człowiek, powiem, poddał się i nie planował swojego życia. Naprawdę, było mu ciężko. On z ciężkim sercem zgodził się, jak go matka o to poprosiła. Jest takie słowo, które mówi, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to i owo. Wy natomiast chełpicie się przefałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chępliwość jest zła. Drodzy, to jest tak jakby odpowiedź. Tak, wy myślicie, co wy zrobicie, prawda? I myślisz sobie, a nie wiesz, człowieku, że jesteś jak para. Bo tak naprawdę jest. Drodzy, my jesteśmy jak para. I teraz chcemy, i mówimy, służymy Bogu, ale zupełnie co innego chcemy robić. I robimy zupełnie co innego. A Słowo Boże mówi, a dlaczego? Myślisz, że to zrobisz, że tego dokonasz. A po co tak? A dlaczego tak? Zamiast mówić, jeżeli Pan zezwoli, jeżeli tak Pan będzie chciał, to tak uczynię. Drodzy, w naszym życiu, ja tak często mówię o naszych wyborach. I my często wybieramy sami. A później, kiedy dostajemy, no nieraz narzekamy. I narzekamy. Dlaczego nie słuchamy się, dlaczego nie traktujemy tej służby jak naprawdę służby dla Boga? Jeżeli służba dla Boga, to całe kierownictwo pod Boga. To nasze życie oddajemy i mówimy, Boże, jak Ty będziesz chciał. Może ja mam swoje plany, chcę tak czynić. Już nie mówię tylko do młodych, ale do nas też i starszych. My też mamy dzieci. Może też będziemy musieli za nich decydować, na przykład. Drodzy, ale jakże ważną rzeczą jest, to mówię do nas starszych, do nas młodszych, oddać się w służbę naszego Boga i słuchać się, co Bóg chce i poddać Mu swoje życie pod kierownictwo. Być może mam ambicje być kimś, ale Bóg mówi, zrezygnuj z tego. Ja mam dla ciebie zupełnie inną drogę. Moją wolę. Bądź mi posłuszny, a będę Ci błogosławił, a będzie moje imię uwielbione poprzez Twoje życie. Nie skończę, drodzy, nie powiem Wam do końca tego świadectwa, ale jest to piękne świadectwo. Nieprawdopodobna wiara tego człowieka. On też miał chwilę załamania. On też zastanawiał się, Boże, co to ma wszystko znaczyć? Tyle miesięcy i co dalej? I miał pustkę, drodzy, i miał pustkę. Ale na początku, jeszcze na początku, miał Bożą obietnicę. Ale nieraz człowiek o tych właśnie Bożych obietnicach zapomina. Tam Bóg powiedział, a tu co się dzieje? A tu normalnie wszystko się rozwala. Jakby przeciwieństwo tego, co ta Boża obietnica mówiła. Ale tam mówi, taką miała obietnicę, a dzisiaj być może zupełnie się wszystko rozwala. I diabeł mówi, no zobacz, on ci obiecał, prawda? A jak ty żyjesz na przykład? Drodzy, jeżeli Bóg obiecuje, to Bóg spełnia. Naprawdę, jeżeli Bóg obiecuje, to my nie dotrzymujemy. My często nie dotrzymujemy. My nie jesteśmy lojalni, my nie jesteśmy wierni. My jesteśmy egoistyczni. Bóg taki nie jest. Bóg jest, to jest przeciwieństwo człowieka. To jest przeciwieństwo naszej natury. Bóg, jeżeli mówi, to spełni. Tak i amen, i nieba. Jego słowa nie idą tak jak wiatr. Jeżeli powiedział, jeżeli dał obietnicę, to trzymaj się tej obietnicy. Z wiarą się trzymaj. Bóg wysłucha. Wielu ludzi modliło się, mieli obietnicę, odeszli i po ich śmierci to się wypełniło. Ale się wypełniło. Drodzy, bo to mówi Bóg. A jeżeli mówi Bóg, to jest taki amen. Jeżeli Bóg powiedział, że ma się słońce zatrzymać, ziemia ma się zatrzymać, to się ziemia zatrzymała. I dzisiaj uczeni dochodzą, dlaczego jest ten rok przestępny. Między innymi jeszcze wcześniej było, kiedy się Jozue modlił. Tam to są te dwa przypadki, to jest brakujący czas w tym obiegu, w tym doskonałym obiegu. Modlił się i Bóg wysłuchał, nawet zatrzymał. Wy wyobrażacie to sobie? Drodzy, a jeżeli Bóg obiecuje, powiem, my jesteśmy parą, jeżeli Bóg obiecuje w naszym życiu, bądź mi wierny, bądź mi posłuszny, ufaj mi, ja cię nigdy nie zawiodę. Tak mówi Bóg do nas. Mówi, nie zawiodę cię, cokolwiek przyjdzie, ja ciebie nigdy nie zawiodę. A człowiek wątpi, a może zawiedzie, a może lepiej na czymś innym spolegać, może właśnie wyjechać na tą zagranicę, tam to będzie Eldorado. Tam wezmę w swoje ręce wszystko i jak mam kasę, to jest wszystko dobrze. A Bóg mówi, jesteś jak para i nie wiesz, co cię czeka. I nie wiesz, co cię czeka. Życie bez Boga. To są twoje wybory. A człowiek myśli, że jak tego to już ma wszystko. Nie ma nic. Ale być posłuszny Bogu, być wiernym Bogu, oddać się w służbę naszego Pana. Drodzy, oddać się w służbę naszego Pana. Naprawdę, oddać się w służbę naszego Pana. Oddać się całkowicie w poświęceniu i za cel żywot wieczny. Drodzy, czy nasze życie tak wygląda, jak służba? Drodzy, wyobraźmy sobie tą służbę. Na pewno czytaliśmy w książkach, na pewno widzieliśmy na ekranie. Jak ta służba na tej ziemi wygląda u tego Pana? A nasz Pan jest o wiele... To w ogóle nie ma nic wspólnego. I służyć takiemu Panu. I być w Jego służbie. Drodzy, i dokonywać naprawdę wielkiego dzieła. Dzieła też ich zbawienia. Innych ludzi. Bóg poprzez nas. Dzisiaj to jest niewidoczne. Dzisiaj tego nikt nie widzi. Dzisiaj chwały nie odbierzemy żadnej, a wręcz przeciwnie, cięgi. Ale kiedyś otrzymamy za nasze modlitwy, za nasze posłuszeństwo, za naszą wierność, za nasze wyzbycie się egoizmu, pychy, zarozumialstwa. To będzie kiedyś wygrodzone, bo tak Bóg obiecał. Amen.